Dzień piąty, konferencja główna. Nikt Cię nie potępił?
Witajcie w kolejnym dniu naszej pielgrzymki. Jesteśmy coraz bliżej celu, jesteśmy coraz bliżej tego punktu, do którego chcemy dojść i popatrzcie, że pielgrzymka bardzo pięknie pokazuje, jakie jest nasze życie, że warto mieć w życiu swoje cele. Tym głównym celem oczywiście jest dom Ojca, do którego zmierzamy. Natomiast pielgrzymka pokazuje też, że życie nie zawsze musi być proste, żeby było piękne. Pewnie już was bolą nogi, pewnie już nie jeden nocleg był trochę słaby, może zabrakło gdzieś jedzenia, a mimo to czujecie, że to, co robicie, ma sens i na pewno uśmiechów nie brakuje i nie brakuje takich ludzi, którzy w trudnych sytuacjach, kiedy ty masz już dość i mówisz, dalej nie idę, podchodzą, podniosą cię na duchu i podobnie jest w życiu. Dobrze jest otaczać się ludźmi, którzy podniosą na duchu, którzy są dobrzy, którzy mają czyste serce, o którym ciągle mówimy. Oczywiście aktualnie w tych naszych rozważaniach opowiadamy trochę o misterium nieprawości, o tym, dlaczego te nasze serca, które chcą być piękne, chcą być dla Pana Boga, chcą być dla drugiego człowieka, do tego jesteśmy powołani, do tego jesteśmy zaproszeni, skąd bierze się w nich ten cień, skąd bierze się to, że czasami serce, które chce być czyste, nagle oblepia się jakąś niepotrzebną substancją, tak jak kiedyś bodajże w filmie pod tytułem Spider-Man w jednej z części się zaczynał oblepiać jakąś taką dziwną, prawda, czarną mazią, która go pochłaniała i wtedy zaczynał być zły, zaczynał robić złe rzeczy. I podobnie jest trochę z nami, że chcemy żyć pięknie, chcemy żyć dobrze, a jednak co jakiś czas robimy rzeczy, którymi sami jesteśmy zszokowani. Opowiadamy tutaj o grzechu, opowiadamy o doświadczeniu, prawda, jakichś deficytów, które w sercu nosimy i często chcemy te deficyty nakarmić czymkolwiek. Powiedzieliśmy sobie bardzo mocno wczoraj, że dopóki Pan Bóg nie wypełni naszych głodów, zawsze będziemy te głody nosili w sercu. Oczywiście warto nawiązać jeszcze na chwilę do wczorajszej konferencji, że żeby dobrze naświetlić pewne rzeczywistości, zobaczcie, że czasami jest tak, że my sobie wyobrażamy w taki sposób życie. Jestem trochę nieszczęśliwy, jestem trochę samotny, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, więc wychodzę z założenia, że jak spotkam kogoś, kto mnie pokocha, to już wtedy będę super szczęśliwy. I czasami na przykład do ołtarza ludzie wędrują, prawda, żeby złożyć sobie przysięgę małżeńską, tak naprawdę nie z tym drugim człowiekiem, który jest przy mnie, ale z jakimś wyobrażeniem na temat człowieka. Idę z moją królewną. Ona wypełni wszystkie głody mojego życia. Ona jest wspaniała, kochana. Z drugiej strony jest ten mężczyzna, no, taki przystojny, taki wspaniały. On już zawsze będzie chodził ze mną na zakupy. Drogie panie, nie wierzcie w to, że kiedy mężczyzna mówi chętnie pójdę z tobą na zakupy, to naprawdę on to bardzo lubi. Przez jakiś czas na pewno. Oczywiście mówię to pół żartem, pół serio. Ale jednak, on już zawsze będzie przy mnie. I nagle się okazuje, że wchodzimy w małżeństwo i po pewnym czasie się okazuje, że ten drugi człowiek, no to jednak jest człowiek. Warto wtedy sobie uświadomić, że bardzo szybko, im szybciej to sobie uświadomicie, tym lepiej dla was, że bierzemy ślub nie ze swoimi wyobrażeniami na temat tego drugiego człowieka, ale z realnym człowiekiem, który ma też swoje słabości. I po pewnym czasie okazuje się, że jednak ten najpiękniejszy na świecie mąż, ta najpiękniejsza na świecie żona, ona nie jest w stanie do końca wypełnić tych wszystkich moich głodów, braków. Nagle się okazuje, że też przy mężu i przy żonie są takie momenty, kiedy czuję się samotny, opuszczony, niekochany, niezrealizowany, niespełniony. I znowu dotykamy tego, o czym wczoraj mówiliśmy. Część z nas rzuca się w wir pracy. To ja wszystko zrobię dla mojej żony i samochód jej kupię i dom wybuduję i wszystko. I zabrakło jeszcze na wczasy w Tunezji i znowu ona jest nieszczęśliwa. I tak czujemy, że tak naprawdę tak po ludzku, chociaż staramy się bardzo nawzajem siebie szanować, kochać, to jednak co chwila są takie momenty, gdzie trafiamy w pustkę, że brakuje nam tej miłości, żeby drugiego człowieka nią wypełnić. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu. Popatrzcie też, że jako stworzeni na wzór i podobieństwo Pana Boga, jesteśmy powołani do wieczności, a więc żaden byt, który jest skończony, nie jest w stanie wypełnić naszej tęsknoty za wiecznością. Nikt ani nic. Dlatego też wielu ludzi cierpi, kiedy nie doświadcza Pana Boga w swoim życiu, kiedy Go nie spotyka, kiedy jakby nie ma z Nim relacji i szuka tej miłości w drugim człowieku. Czasami jak z żoną, z mężem nie wyjdzie, to słuchajcie, ile razy słyszałem, mąż do niczego, ale to dzieci. O, dzieci to będą, to mi oddadzą to, ten cały mój trud. Mówi sobie jakaś mama, mówi sobie jakiś ojciec. Ja zainwestuję całą miłość w nich, wszystkie pieniądze, wszystką pracę, jaką mam. No i tak czekamy, że te dzieci nam oddadzą, prawda, potem jak będą dorośli, tą całą miłość z powrotem. No i się okazuje na przykład, że Kiedyś spotykam znajomych na mieście, rodziców moich znajomych i pytam, a co u Basi, a co u Krzysia, wszystko fajnie, wszystko w porządku, a ten jest doktorem, a ta pani gdzieś tam pracuje w jakimś ministerstwie. No a pytam, a co ze Zbyszkiem, czyli najmłodszym. A i widzę po minie, że a nie, o Zbyszku to nie będziemy rozmawiać. I się okazało, że Zbyszkowi w życiu nie wyszło. Że Zbyszek nie jest taki, jak mama oczekiwała, tak? I już o nim nie będziemy rozmawiali, dlatego że on nie spełnił oczekiwań, on nie oddał tej miłości. No i znowu jesteśmy rozczarowani, tak? Dzieci miały nas tak ukochać, tak? Oddać nam tą całą miłość, wypełnić te wszystkie głody. I się okazało, że też nie do końca to tak wychodzi, jak powinno być. Dlatego naprawdę święty Augustyn ma tutaj mocną, piękną intuicję. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu. Nikt ani nic nie wypełni twoich głodów, jeśli w tym sercu nie zamieszka Pan Bóg. Oczywiście to się też przekłada na relacje damsko-męskie. Kiedyś pamiętam, miałem taką znajomą, która studiowała razem ze mną, ja po teologii, po seminarium studiowałem jeszcze inny kierunek, no i tam studiowałem z ludźmi kilka lat młodszymi ode mnie. Pojawiła się dziewczyna na wykładach, która podczas ćwiczeń z socjologii, prawda, głosiła tezy zupełnie inne niż te, które są bliskie mojemu sercu. Kiedy okazało się po pewnym czasie, prawda, że kiedy mówiliśmy o zamieszkaniu razem przed ślubem, kiedy mówiliśmy o pewnej moralności, no to ona prezentowała zupełnie inne postawy niż te, które ja prezentuję, którymi ja staram się żyć na co dzień. No oczywiście my się polubiliśmy, mimo że ona była po drugiej stronie barykady mentalnej, tak moglibyśmy to nazwać. I kiedy zaczęliśmy z sobą rozmawiać, okazało się po prostu, że ona ma jakiegoś mężczyznę w swoim życiu, który jest sporo od niej starszy, z którym mieszka, żyją jak mąż z żoną, mimo że nie mają ślubu. Kiedyś nawet chodziła do kościoła, była, prawda, zaangażowana w życie religijne, ale po pewnym czasie, prawda, w wyniku stylu życia, jaki przyjęła, odsunęła się od kościoła, nawet stała się trochę wroga wobec pewnej idei, stwierdziła, że to jest wszystko ideologia. No i tak przez prawie 2 lata się znaliśmy, rozmawialiśmy sobie w wielu momentach, prawda, na temat życia, na temat światopoglądu. Ona była cały czas szczęśliwa, cały czas sobie żartowała z mojego stylu życia. Mówiła: Przemek, weź sobie znajdź w końcu jakąś żonę, a nie tutaj, prawda, prowadzisz jakiś styl życia, który nikomu nie jest potrzebny. Oczywiście spotykaliśmy się w takim gronie, gdzie siedziało nas przynajmniej trójka chrześcijan, katolików, wierzących, zaangażowanych i często z nią dyskutowaliśmy. Ona miała też oczywiście wielu innych przyjaciół. Pod koniec studiów, kiedy już się mieliśmy żegnać, był prawie ostatni egzamin, idę pod salę egzaminacyjną i spotykam tą moją znajomą. Piękna kobieta, zawsze dobrze ubrana, dobrze wyglądająca i nagle spotykam ją, co wszystko jest tak jak zawsze, ale w oczach widzę taki głęboki ból, taki głęboki smutek. Ja mówię: co słychać? Ona mówi: a nie, nic, ale widzę, że słuchajcie, aż się płakać chce. I mówię, jedno zdanie tylko powiedziałem: słuchaj, rzucił cię. I ona się rozpadła, rozpłakała, więc zabrałem kobietę na jakąś kawę, porozmawialiśmy sobie i tak naprawdę to, że jej chłopak ją rzucił, ten dużo starszy od niej, dla jakiejś młodszej dziewczyny, mimo że przecież przez kilka lat udowadniała, że tak pięknie sobie żyją, że tak wspaniale na próbę, prawda, mieszkają przed ślubem, dla niej świat się zawalił. Do mnie wtedy bardzo mocno doszło to, że w Piśmie Świętym często o mężczyznach mówiło się Baal, czyli Pan, taki mój Bożek. I tak naprawdę w jej życiu to doświadczenie było bardzo konkretne, że ona z tego chłopaka, z tego mężczyzny swojego życia uczyniła Bożka. Kogoś wartego podziwu, kogoś wartego, prawda, podziwiania, uwielbienia, kogoś, kto daje poczucie bezpieczeństwa, kto daje miłość, to wypełnia wszystkie te głody. Ale kiedy Baal odszedł, cały świat runął, życie straciło sens. I w tym momencie, nie ukrywam, że wszyscy przyjaciele, którzy ją otaczali, gdzieś się odsunęli na bok, bo nie za bardzo wiedzieli, jak zareagować, prawda? Natomiast został kto? Zostali ci, którzy byli chrześcijanami. Zaprosiliśmy ją na rekolekcję, zaprosiliśmy ją na jakiś wspólny wyjazd. Dbaliśmy o to, żeby przez kilka miesięcy po tym rozstaniu się nie była sama, dlatego że miała najróżniejsze pomysły, jak to swoje życie zakończyć. Dzisiaj to jest radykalna chrześcijanka, żona jednego męża i czasami z uśmiechem wspominamy tamte czasy, kiedy jej Bożek upadł. Ale to było dokładnie to. Ktoś, kto wypełnia moje głody. Nikt ani nic, co jest stworzone i skończone, nie wypełni do końca naszej potrzeby. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się nie kochać, nie wchodzić w relacje, tylko warto pamiętać, to w tym wszystkim powinien być pierwszy, że na pierwszym miejscu gdzieś tu stoi Pan Bóg, jeśli możemy tego doświadczyć. Nie zmienia to jednak faktu, że czasami, kiedy doświadczamy w życiu Pana Boga, to za sobą mamy już taką przeszłość naznaczoną, prawda, jakimś piętnem, naznaczoną jakąś porażką, naznaczoną jakimś wejściem w grzech. I często się wtedy zastanawiamy, tak jak na przykład pytała moja znajoma, o której tutaj wspominałem, no dobrze, Ale jak ja mam na to wszystko patrzeć? Ona doświadczyła w swoim życiu potem Pana Boga, bo nagle się okazało, że w sytuacji kryzysowej, trudnej, ją przekonało przede wszystkim nie to, że my jej mówiliśmy, że Pan Bóg ją kocha, że Pan Bóg jej wszystko wybaczy, ale to, że jako osoby byliśmy przy niej. Tak jak mówiłem na jednej z konferencji, bardziej nasze świadectwo, nasze czyny przekonują ludzi często niż słowa. Okazało się, że w sytuacji trudnej, kryzysowej, przy niej zostali przede wszystkim ludzie, którzy mienią się jako wierzący. Ludzie, którzy jeżdżą gdzieś na rekolekcje, którzy, prawda, się modlą i którzy z tej modlitwy czują się posłani do służby, do wspierania. I ją przede wszystkim przekonało, mam wrażenie, to nasze świadectwo. Aczkolwiek potem właśnie dochodzi kolejny ten moment. Jak sobie poradzić z przeszłością, która jest naznaczona jakimś doświadczeniem właśnie takiej pewnej, nazwijmy to po imieniu może, nieczystości, tak? No, żyłem w grzechu, żyłem w jakimś zranieniu, skaleczeniu, szukałem miłości tam, gdzie jej nie ma, szukałem szczęścia tam, gdzie go nie ma. I mam wrażenie, że jednym, mam wrażenie, tak na pewno jest, że jednym z elementów takiej dojrzałej duchowości, dojrzałego podejścia do samego siebie, dojrzałej relacji z Panem Bogiem jest to, że potrafię zaakceptować swoją przeszłość. Że mam świadomość, że dokonałem błędnych wyborów, błędnych decyzji, może nawet się poparzyłem, może nawet zabolało, tak, może nawet narobiłem różnych głupstw, ale jednak kiedy zaczynam chodzić z Panem Bogiem, to Pan Bóg chce oczyścić moje serce i chce też doprowadzić do tego, że ja, oglądając się za siebie, mogę popatrzeć na moją przeszłość i z całym spokojem powiedzieć, tak, to jest moja historia życia, takie mam doświadczenia, ale od tego momentu chcę już żyć kompletnie inaczej. Mam na przykład doświadczenia znajomych, którzy porozbijali swoje pierwsze małżeństwa w wyniku właśnie błędnych decyzji, albo kłamstwa, albo zdrady, albo innego rodzaju, prawda, cienia, który pojawił się w ich sercu. Często bardzo mocno siebie poranili. Może byli za młodzi, może byli niedojrzali, żeby wejść w takie związki, może nikt im nie powiedział jak. Ale po takim pierwszym doświadczeniu, kiedy świat im się zawalił, często założyli drugie związki, tak zwane związki niesakramentalne. I dzisiaj z dużo większym szacunkiem podchodzą do siebie niż w tych pierwszych związkach. Oczywiście często tęsknią i jakby bardzo mocno ich to jakby doświadcza, że nie mogą przyjmować Eucharystii, że nie mogą, prawda, dostąpić pełni chociażby odpuszczenia grzechów, chociaż sakramentu pokuty i pojednania, ale jednak starają się być w Kościele i starają się żyć z tą swoją poranioną przeszłością najpiękniej jak potrafią w tej nowej rzeczywistości, w której się znaleźli. Dojrzałość chrześcijańska, dojrzałość duchowa polega na tym, że owszem, coś mi nie wyszło, ale zdaję sobie z tego sprawę, próbuję to poukładać i próbuję w Panu Bogu, w Jego miłosierdziu to wszystko zatopić. Tu na myśl przychodzi mi taki moment z Ewangelii według świętego Jana, gdzie do Jezusa przeprowadzają kobietę cudzołożną. No tu w jej życiu, na jej przykładzie możemy się domyślić, że ona żyła w totalnej nieczystości, skoro ją porwano, żeby ją ukamienować za czyny nieczyste. Piękna kobieta, która przychodzi, jest przeprowadzona do Jezusa, pełna nieczystości, ikona naszej nieczystości, ikona nieczystego serca i prawo nakazywało takie kamienować, jak mówi Ewangelia. I teraz ona staje przed Jezusem i Jezus traktuje ją bardzo po dżentelmeńsku, powiedzielibyśmy językiem XXI wieku, bo nawet nie podnosi na nią wzroku. Ludzie pełni nienawiści, niechętni, gotowi rzucać kamienie. Jezus odpowiada jednym bardzo ważnym zdaniem na ich złość, na ich nienawiść, na ich niechęć wobec tej kobiety. Jeśli ktoś z was nigdy w życiu nie popełnił grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I dobrze wiem, jak się ta sytuacja kończy. Każdy spuszcza głowę, odrzuca swój kamień na bok i odchodzi. Bo każdy wie, że gdzieś w swoim życiu doświadczył tego, czym jest grzech. Doświadczył, że to jest taka rzeczywistość, która bardzo nam uwłacza, upokarza nas. Że często może jej nie chcemy, ale jesteśmy zbyt słabi, żeby się przed nią obronić. Że bez Jezusa Chrystusa nie jesteśmy w stanie często się przed pokusami obronić, bez mocy Ducha Świętego. I ta Ewangelia kończy się tak pięknie, ten moment Ewangelii. Jezus zostaje sam na sam z tą kobietą i dopiero wtedy patrzy na nią i zadaje jej fundamentalne pytanie. Nikt cię nie potępił? Ona odpowiada, nikt, Panie. I wtedy Jezus ją posyła do nowego życia i mówi, idź i nie grzesz więcej. I drodzy, my za każdym razem tego doświadczamy w naszym życiu, kiedy jest nas tylko pragnienie zmiany. Ta kobieta poszła i prowadziła inne życie, choć jej historia życia była dramatyczna, naznaczona grzechami, czystością, naznaczona różnymi niepotrzebnymi albo złymi wyborami. Podobnie jest z nami. Jesteśmy przez Jezusa posyłani po każdym sakramencie pokuty i pojednania chociażby do nowego życia. Idź i nie grzesz więcej. Idź i dbaj o to, żeby twoje serce było jak najczystsze. Ale to jeszcze nie jest jakby clue, to nie jest jeszcze sedno dojrzałości chrześcijańskiej. Tu sednem dojrzałości chrześcijańskiej jest to, żeby spojrzeć się do tyłu na swoje życie, nawet to dramatyczne, nawet to naznaczone właśnie jakimś piętnem i zobaczyć, że tam w tym życiu działał Jezus Chrystus. Dla mnie przykładem takiej osoby jest taka święta, o której pisze Benedykt XVI w swojej encyklice Spe Salvi Facti Sumus, tak bodajże się nazywała, czyli w nadziei jesteśmy zbawieni, jeśli dobrze pamiętam. A mowa jest o takiej afrykańskiej świętej Józefinie Bakhicie. Ta Józefina Bakhita jako mała dziewczynka zostaje porwana przez handlarzy niewolników i doznała takiego szoku podczas tego porwania, że zapomniała kompletnie, jak ma na imię, z jakiej rodziny pochodzi, i ci handlarze niewolników, perfidia, przewrotność, tu bardzo dobrze wychodzi, ci handlarze niewolników byli tak perfidni, tak przewrotni, że nazwali ją Bakhita, to znaczy szczęściara, szczęśliwa. I ta mała dziewczynka zostaje sprzedana, prawda, jakiemuś tam właścicielowi, który zaczyna traktować ją jako rzecz. Do jakiegoś wieku, prawda, 12-13 lat miała kilku panów i każdy kolejny pan kojarzył jej się z biciem, z poniewieraniem. Możemy sobie łatwo wyobrazić, że kiedy małe dziecko ma służyć w domu, ma posprzątać, ma, nie wiem, przynieść obiad, to zawsze tam gdzieś się potknie i rodzic patrzy na to z wyrozumiałością, ale kiedy ona była niewolnicą, to często każdy kolejny pan patrzył na nią jako na rzecz, więc była bita, była poniewierana do tego stopnia, że na ciele dorosłej kobiety, kiedy umarła w opinii świętości, naliczono ponad 140 ran, blizn, tych pamiątek z tego dramatycznego dzieciństwa, powiedzielibyśmy. Nie wiadomo, jakby jej się życie potoczyło, gdyby nie to, że ostatnim jej właścicielem był włoski dyplomata, włoski polityk, który w wyniku jakby zmiany stanu w Sudanie musiał uciekać do Włoch i zabrał cały swój dobytek. Chciał nawet tą Józefinę odesłać do jej domu, ale on nie miał gdzie pójść. Więc zabrał ją ze sobą do Włoch i nagle ta Józefina znajduje się w zupełnie nowej przestrzeni, w nowym świecie. I nagle w tym nowym świecie, we Włoszech, w Wenecji, zaczyna słyszeć, że jest jakiś dobry pan. Do tej pory słowo pan kojarzyło jej się z biciem, z poniewieraniem, z nieszanowaniem jej godności, a nagle słyszy, że jest jakiś pan, który jest dobry, który co więcej cierpiał, chociaż był niewinny, podobnie jak ona, co więcej dał się zabić za takich ludzi jak ona, poniewieranych, zniszczonych, ludzi słabych. Jak się domyślamy, Józefina Bakhita odkrywa dla siebie chrześcijaństwo, odkrywa Jezusa Chrystusa, odkrywa Pana Boga, który jest dobrym Ojcem, który jest dobrym Panem. Ona tak szybko jakby przyjęła dla siebie tą Ewangelię, tak jej się spodobało, że mimo, że przyjmuje chrzest, i tu jest ważna rzecz, mimo, że była cały czas niewolnicą, była czyjąś własnością, to w sercu była już tylko wolną córką Boga. I podobnie może być z nami, może świat nas przytłaczać, nasze codzienne życie może nam doświadczać wielu trudności, kłopotów, ale jeśli nosimy w sercu Pana Boga, to jesteśmy wolnymi ludźmi. Nikt ani nic nie jest w stanie nas złamać, chociaż będzie świat próbował nas złamać. Ale gdzieś wolność w sercu człowieka, wzmacniana Duchem Świętym, ciężko ją zgasić, ciężko ją zniszczyć, tak? Ciężko ją człowiekowi odebrać. I Józefina Bakhita, mimo że była niewolnicą, poczuła się wolną córką Boga. Kiedy została dorosłą kobietą, została siostrą zakonną i jako siostra zakonna może nie była zbyt dobrze wykształcona, ale miała taką misję, żeby jeździć po całej Europie, zapraszaną nawet na uniwersytety, tak, gdzie ona opowiadała o swoim doświadczeniu i prosiła misjonarzy, prosiła ludzi, aby jechali do Sudanu, do państw, gdzie nie znano dobrego Pana, nie znano takiej koncepcji Boga, żeby tam jechać i opowiadać o dobrym Bogu, bo wielu ludzi żyje bez żadnej nadziei, żyje w rozpaczy, jako niewolnicy, jako ludzie bez nadziei, ludzie, którzy są poniewierani. Ona głosiła tą potrzebę, aby opowiadać o dobrym Panu, o Panu, który jest Ojcem. Podczas tych różnych spotkań zapytywano Józefinę, co by zrobiła, gdyby spotkała teraz, w wieku dorosłym, tych handlarzy niewolników. I ona mówiła coś, co jest rewolucją mentalną, coś, do czego ja osobiście jeszcze nie dorastam, ale coś, co pokazuje ten wierzchołek dojrzałości chrześcijańskiej. Bo oto Józefina Bakhita mówiła tak: gdybym spotkała dzisiaj tych handlarzy niewolników, którzy mnie porwali jako małą dziewczynkę, to uklękłabym przed nimi, pocałowała ich stopy i podziękowała im, bo dzięki nim spotkałam w swoim życiu Jezusa Chrystusa. I drodzy, to jest coś, co kiedy ja to pierwszy raz w życiu usłyszałem, to wpadło do mojej duszy jako granat. Przewróciło wiele moich, prawda, wybudowanych mentalnych jakichś murów, które sobie w sercu zbudowałem. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Zobaczyć w historii swojego życia, nawet w tych najbardziej dramatycznych momentach, w swoich słabościach, w swoim grzechu, w upadkach, ten moment, że gdzieś tam wszędzie był Pan Bóg, który próbował mnie złapać, uchwycić i wyprowadzić z ciemnej doliny. Drodzy, dlatego dzisiaj, kiedy słuchając tych konferencji, przeglądałeś się też swojemu życiu, to przyjrzyj się jeszcze raz tej sytuacji z Ewangelii według świętego Jana. Wyobraź sobie, że naprzeciwko ciebie stoi Jezus Chrystus, który podnosi na ciebie spokojnie, delikatnie wzrok i zadaje ci pytanie. Nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Bo Jezus Chrystus przyszedł na świat nie po to, aby zniszczyć grzesznika, ale żeby grzesznik się nawrócił i miał życie.